Cześć! Słuchajcie podcastu Fish Talking. Mam na imię Kamila i dziś musimy pomówić o Shadow and Bone. W piątek na Netflixie premierę miał serial Shadow and Bone, czyli po polsku Cień i Kości, na podstawie książek Leigh Bardugo. Ci z Was, którzy słuchają tego podcastu, wiedzą, że bardzo na ten serial czekałam. Gdy tylko w piątek wróciłam z pracy, zabrałam się od razu do oglądania i obejrzałam wszystkie 8 odcinków naraz. Zanim przejdziemy do omawiania serialu, kilka słów o tym, o czym on jest. Jak wspomniałam, jest on oparty na książkach Leigh Bardugo, a dokładnie na trylogii Grisha i na duologii Szóstka Wron. Trylogia opowiada o losie Aliny Starkow, sieroty, która odkrywa, że posiada potężną moc. Żyje w świecie, w którym część ludzi, czyli Griszowie, posiadają pewne umiejętności, moce, których wykorzystują materię w wyjątkowy sposób. Materię, która otacza nas wszystkich. I w momencie, gdy jej życiu zagraża niebezpieczeństwo, jej przyjaciołom, te moce się też u niej ujawniają. I w tym momencie zaczyna się nią interesować pewien potężny generał i w sumie cały otaczający ją świat. Bo ludzie czekali od wieków na osobę o takiej potężnej mocy. Jak też wspomniałam, serial opiera się na duologii Szóstka Wron. To znowu opowieść o szóstce bohaterów, którzy dostają zadanie, zlecenie, by z dobrze strzeżonego więzienia wykraść jednego z więźniów. Wśród tych bohaterów są złodzieje, przestępcy, kantarze i mordercy. Akcja Szóstki Wron toczy się około 2 lata po zakończeniu trzeciego tomu trylogii Grisha. Ja o Szóstce Wron opowiadałam kilka razy w różnych odcinkach podcastu, więc zapewne wiecie już co nieco o nim. I właśnie fakt, że akcja Szóstki Wron rozgrywa się mniej więcej 2 lata po zakończeniu trylogii Griszy, była pierwszą rzeczą, jaka przy serialu dawała mi do myślenia, bo ze zwiastunów wynikało, że wszystko dzieje się w jednym czasie. Serial mam już za sobą, więc skupmy się na tym, co już wiemy i co już jest pewne, bez domysłów. Akcja serialu rozgrywa się w czasie trwania pierwszego tomu książki, czyli właśnie w czasie rozgrywania się książki Cień i Kość. A akcja skupia się na 3 grupkach bohaterów. Na Alinie i bohaterach Shadow and Bone, na Kazie i Nesh i Jasperze z Szóstki Wron oraz na Ninie i Matiasie, którzy również pojawiają się później w Szóstce Wron. Więc sam fakt, że wszystko jednak rozgrywa się w jednym czasie, powoduje pewne zmiany, ale do tego za chwilę. To, co widzimy, obrazuje wydarzenia sprzed właśnie akcji Szóstka Wron, czyli może stanowić pewnego rodzaju prequel. Jeżeli chodzi o Kaza i Nesh i Jaspera, są to też rzeczy, które w książkach, czyli w duologii Szóstka Wron, nie miały miejsca. Chociaż w sumie mogłyby się w przyszłości, w tej ich wspólnej przyszłości wydarzyć, ale jednak nic o tym z książek nie wiemy. Czyli na potrzeby serialu została ta fabuła, ta część akcji wykreowana specjalnie. Przede wszystkim jestem pod wrażeniem wizualnym serialu. Wiadomo, że wiele rzeczy było nagrywanych na green screenie, bo jest to jednak serial fantasy, ale efekty specjalne i wizualne stoją na bardzo wysokim poziomie. A przecież musimy pamiętać, że to jest serial, więc budżet nie jest taki jak przy wielkich produkcjach Hollywoodu. Akcja rozgrywa się w świecie, który domniemaniu ma przypominać carską Rosję. W serialu to nie jest wspomniane, ale w całym tym klimacie, jak i w nazwisku Aliny i jakby tytulaturze niektórych postaci, można wyczuć, że chodzi mniej więcej o coś, co ma przypominać dawną carską Rosję. I tu w każdym z elementów i w scenografii, w kostiumach widać te nawiązania właśnie do carskiej Rosji. Budynki, przyroda wyglądają super. Nawet zadbano o to, by napisy przypominały cyrylicę. Kostiumy to jest bajka. W książkach rozgrywają bardzo ważną rolę, a w serialu po prostu błyszczą. Kafty Griszów to jest prawdziwe cudo. Ale stroje Wron, tak będę nazywać bohaterów, których znam z szóstki Wron, stroje Wron są idealne. W całym serialu widzisz, jak dużą wagę przywiązywano do szczegółów. Aktorka grająca Alinę posiada taką małą bliznę na czole, dlatego gdy widzimy Alinę jako małą dziewczynkę, aktorka, która ją gra, ma zadrapanie w tym miejscu, w którym dorosła aktorka ma bliznę, żeby to wszystko miało jakiś sens, bo jednak patrząc na twarz Aliny zwracamy uwagę na tę bliznę. W kostiumach i propsach, nie wiem jak to, nie pamiętam jak to jest po polsku, ale w każdym razie we wszystkich tych takich elementach właśnie scenografii i takich elementach charakterystycznych też widać takie super dopracowanie. Szczególnie w przypadku właśnie Wron, jak wspomniałam, które jeszcze nie są tutaj tak bardzo ważne, bo serial sam przez sam tytuł skupia się głównie na trylogii Grisha. Ale mimo to zadbano, by delikatnie zwrócić naszą uwagę na drobne szczegóły, które w późniejszym czasie będą mieć spore znaczenie. Tak jak na przykład rękawiczki Kaza w pierwszym odcinku, i to nie jest spoiler, bo jest to bardzo szybko w akcji. Jest taka scena, gdy Kaz myje ręce. I to jeden z mom to jest jedyny moment, w którym w tym serialu, przynajmniej w pierwszym sezonie, w którym zobaczycie Kaza bez rękawiczek. Albo uważniejsze osoby zwrócą uwagę na napisy na nożach i nerz. Te rzeczy nie mają teraz dużego znaczenia, ale będą mieć duże znaczenie później. I podoba mi się, jak w serialu właśnie powoli dodaje się elementy, które będą budować te postacie w późniejszych sezonach, mam nadzieję. To są elementy, na które pewnie na początku zwrócą uwagę głównie ci, którzy czytali książki, ale mi się wydaje, że ta konsekwencja, w jaką oni jednak przykuwają naszą uwagę, czy to właśnie na rękawiczki Kaza za każdym razem, kiedy na przykład ściska komuś rękę, czy na sceny, w których Inez wyciąga swoje noże, albo to jak Jasper dba o swoje pistolety. Są takie drobne elementy, które w późniejszej akcji stają się bardzo ważne. Od samego początku też czułam, że oni naprawdę chcą docenić te książki, bo czujesz po prostu taki respekt. Bardzo, jak mówiłam, podobała mi się scenografia. Budynki, pomieszczenia nie wyglądają jak zrobione dopiero co na potrzeby serialu. Pewnie w większości przypadków tak było, ale wyglądają tak, jakby naprawdę istniały i to nie gdzieś w Stanach Zjednoczonych, tylko naprawdę taki europejski klimat tych budynków. Z tego, co wyczytałam gdzieś tam w internecie, to rzeczywiście niektóre sceny zostały nakręcone na Węgrzech i gdzieś tam jeszcze w Europie. I bardzo mi się podoba, że przywiązano uwagę do tego, by te rzeczy nie wyglądały po prostu jak stare budynki w starych miastach, ale żeby rzeczywiście miały taki klimat wschodniej Europy. Ale już wiecie, że serial wywarł na mnie bardzo duże wrażenie pod względem wizualnym. Efekty specjalne. Może jeszcze na to zwrócę uwagę, bo tak jak mówiłam, to jest serial i budżet pewnie mieli mniejszy niż jakieś wielkie produkcje, ale efekty specjalne i to, jak pokazana jest na przykład fałda, która odgrywa bardzo ważną rolę, jest niesamowite dla mnie, ponieważ czytając książkę, dość trudno mi było sobie to wyobrazić, bo cały czas jest wspominana fałda jako taka materia, która jest postrachem wszystkich i jak sobie wyobrazić coś, co nigdy nie było widoczne nam na oczy i ma być tak bardzo przerażające, a w serialu im się to udało. Rzeczywiście w momencie, kiedy mamy do czynienia z fałdą, budzi ona pewien respekt, budzi dystans i tak ma się ochotę zrobić taki krok do tyłu i zastanowić się dwa razy, czy na pewno chce się w nią wkroczyć. Tak samo wszelkie upiory i wszelkie takie postaci wątpliwej realistyki są świetnie wykonane. W późniejszych odcinkach, bo zakładam, że część z Was może nie oglądało jeszcze serialu, mamy do czynienia z pewnym zwierzęciem, które odgrywa bardzo wielką rolę i to zwierzę jest stworzone w sposób fantastyczny. Naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem. Tak samo sposób, w jaki używa się moce, bo jeżeli chodzi o Griszów, to nie do końca są czary. To jest bardziej wykorzystywanie, tak jak wspomniałam wcześniej, materii otaczającej nas wszystkich, czyli wykorzystywanie na przykład wiatru, w pewien sposób atomów nawet. I tutaj rzeczywiście ta magia jest taka troszkę inna. Ona się nie dzieje znikąd i to jest też podkreślane, co bardzo mi się spodobało. Ale pomijając już wizualne aspekty serialu, mówmy o castingu, bo to na bohaterach wszystko się skupia. To, że wzięto się za niego porządnie, za casting, wiedziałam, gdy tylko ogłoszono obsadę. Przez lata mieliśmy w głowach tych bohaterów, robiliśmy sobie dreamcasty. Na tablerze możecie ich znaleźć całą masę fanartów i właśnie dreamcastów. Także my w fandomie Grishaverse my już planowaliśmy ten serial od dawna. I powiem Wam szczerze, nie chciałabym być w roli dyrektora castingu, mierzyć się z tysiącami fanów i tysiącami fanowskich wyobrażeń, ale muszę przyznać, że chyba im się udało. Alina, grana przez Jessie Mailu. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam te nazwiska, ale jeżeli się wymawiam, to bardzo Was przepraszam. Alina w książce wyglądała trochę inaczej, ale tu na samym początku Bardugo mówiła, że w serialu chcieli kogoś, kto będzie się troszkę wyróżniał aparycją, bo z Aliny chcieli zrobić Shu, czyli takiego obcokrajowca. I szukali aktorki, która ma na przykład azjatyckie korzenie, bo doszli do wniosku, że to będzie taka subtelny hint, że ona jest troszkę inna. I osobiście uważam, że to jest bardzo dobry zabieg, bo oprócz tego, że Alina, mama z Griszy, jest sierotą, dodali jej dodatkowy faktor, który pokazuje nam, że jednak jest trochę obca. Jessie ma też taką, nie wiem jak to określić, ale zwyczajną urodę. Pozornie zwyczajną, bo to jest uroda, którą można wyeksponować i nikt nie ma wątpliwości, że ta aktorka jest śliczna. I chociaż czasami mi coś w Alinie mogło nie pasować, to jednak sądzę, że Jessie oddała ją bardzo dobrze. Potrafiła wykazać taką nieporadność Aliny, ale momentami też wielką siłę, jaką Alina bez wątpienia posiada. Archie Renu, grający Mala, sprawił, że od początku go polubiłam. W książce z Malem miałam spore problemy, ale boję się, że jeżeli w wkroczę na, jeżeli więcej będę Wam mówić o malu i moich reakcjach na mala, to wkroczę na ścieżkę spoilerów. Powiem tylko, że to, jak pokazano relacje Mala i Aliny w serialu, było dużo bardziej prawdziwe i emocjonalne. Fakt, że narracja w książce skupiała się w 100% na Alinie, ale w serialu dodali te brakujące płaszczyzny, te również brakujące płaszczyzny takie emocjonalne. I w książce mi ich brakowało, ponieważ widzieliśmy wszystkich bohaterów z punktu widzenia Aliny, więc przyznam się, że Mal bardzo dużo w serialu zyskał. I naprawdę jestem w szoku, że tak naprawdę od pierwszych scen zaczęłam go lubić. I może to nie będzie wielkim spoilerem, ale Mal nie był moim ulubionym bohaterem w książkach, a w serialu naprawdę nie mam do niego większych zastrzeżeń. Inni bohaterowie z trylogii Grisha, tacy jak Zoja, Genia, Dawid, dla mnie odwzorowani 10 na 10. I znowu, nie chcę się skupiać na nich za bardzo, bo pójdę w spoilery. Osoby, które nie widziały jeszcze serialu, poznają te osoby dopiero w późniejszych odcinkach, więc tylko zaznaczam, że zwróćcie uwagę na te postaci, bo naprawdę im wyszły. No i Ben Barnes. Ben Barnes, czyli Darkling albo generał Carrigan. Ale dla mnie to będzie Darkling i nie będę używać żadnej innej nazwy na tego bohatera. Jako bohater, który od początku wygląda jakby nie był do końca krystalicznie dobry, bo wiecie, sam pierwsze jego pojawienie się i to, jak się ubiera i z jaką pompą wjeżdża, daje nam do zrozumienia, że to jest człowiek, który budzi respekt. I Ben Barnes oddaje tę postać idealnie. I fakt, że jest piekielnie przystojny i urzekający, to tylko pomaga skraść serca fanów. Kurczę, w przypadku Darklinga tak właśnie powinno być. I starałam się unikać zbyt wielu recenzji na ten temat, ale z tego, co zdążyłam zauważyć, to fandom i fangirling na temat Darklinga i Bena Barnesa jest potężny i w sumie się nie dziwię. Co śmieszne, osoby, które czytały książkę, również muszą przyznać, że Ben Barnes świetnie oddaje Darklinga i ja, wiedząc, co się wydarzy, tylko nie mogłam się oczekać właśnie reakcji fanów na tę postać. I co ciekawe, przez lata fandom Shadow and Bone wybierał właśnie Bena Barnesa jako aktora, którego by najbardziej chcieli zobaczyć w roli Darklinga. I gdy pojawiła się informacja o castingu, no to powiem wam, że fandom trochę oszalał na tym punkcie, bo to jest tak, jakbyście przez lata właśnie obstawiali sobie jakiegoś konkretnego aktora w jakiejś konkretnej, bardzo ważnej dla was roli i ten aktor został wybrany. Podejrzewam, że tutaj właśnie wiedziano o tym i wiedziano, że to Ben Barnes jest takim numerem jeden. I właśnie zdecydowano się go w tej roli obsadzić. I z tego, co też widziałam, Ben Barnes bardzo dobrze rozumie tę postać, jest wielkim fanem książek i jest świetnym ambasadorem tego serialu, więc bardzo się cieszę, bo on potrafi w niesamowity sposób odegrać taką wielopłaszczyznowość swojej postaci i to, jak ważny i potężny jest Darkling. A poza tym Ben Barnes chyba rzeczywiście posiada portret, taki jak posiadał Dorian Gray, bo kompletnie się nie starzeje. Od kiedy zagrał w Dorianie Grayu, wydaje mi się, że wygląda cały czas tak samo. No i nie mogę pominąć faktu, że od czasów Księcia Kaspiana, to jeden z moich takich aktorskich crushów, więc też byłam trochę przekupna, jeżeli chodzi o Darklinga. A poza tym chemia, jaką ma z Jess, jest potężna i to widać na ekranie. Chemię można ciąć nożem i to wcale nie takim ostrym. W każdym razie, no, powiem wam, że robi wrażenie i nie dziwię się temu, co się teraz dzieje w sieci. Ale dla mnie osobiście najważniejsze były wrony. Jak pewnie zauważycie z tego podcastu i zauważyliście z wcześniejszych podcastów, wątek wron, w ogóle sama książka Szóstka Wron, duologia Szóstki Wron, dużo bardziej mi się podobała niż trylogia Griszy. Dlatego każdy moment, w którym pojawiali się bohaterowie Szóstki Wron, był dla mnie takim, nareszcie się coś ciekawego wydarzy. Znaczy, pozostałe wątki też były ciekawe, ale to było coś, na co ja bardzo czekałam. I coś, czego się bardzo obawiałam, żeby obsadzili w tych dla mnie bardzo ważnych rolach właściwe osoby. I coś, na co może niewielu z Was właśnie zwróci uwagę, oglądając serial Nina i Matthias. To jest jedna z takich bohaterów, którzy pojawią się w pewnym momencie. Nawet nie będę Wam mówić za bardzo, o kogo chodzi. Poznacie tych bohaterów, usłyszycie ich imiona. Wiem, że chyba do nich najwięcej osób miało zastrzeżenia, ale dla mnie wypadli super. Chemia między nimi jest świetna. Ja ją bardzo dobrze czuję. Ale ponieważ to inna trójka z Szóstki Wron jest tutaj bardziej na pierwszym planie, skupmy się na nich. Jasper. Jeśli ktoś nie pokocha Jaspera, to uważam, że nie ma serca. Kid Young, sama nie wiedziałam, co o nim myśleć, gdy usłyszałam ten cast, bo troszkę inaczej sobie Jaspera wyobrażałam. Ale to, jak on oddał tego bohatera, jak dobrze go rozumie, jest po prostu rewelacyjne. Jest zabawny, jest zawadiacki, czarujący. Jest taki, jakby to powiedzieć, jest takim trochę comic relief, ale widzimy niesamowity potencjał tej postaci. To jak z jednej strony właśnie jest taki właśnie zawiadiacki i pewny siebie, a z drugiej strony bardzo oddany kazowi i jakby widać hierarchię w tej drużynie i to z jakim szacunkiem odnosi się do kaza. No po prostu dla mnie idealnie odwzorowana postać i mam takie wrażenie, że chyba jest to jedna z ulubionych postaci ludzi, którzy oglądali ten serial. Tak przynajmniej z takich szybkich spojrzeń na komentarze. Jasper naprawdę trochę kradnie show. I nie dziwię się, bo w książkach też, gdy się pojawia, jakby serce bije szybciej, bo nie da się Jaspera nie lubić. No, chyba że tym, kto kradnie show, okaże się koza, co jest bardzo możliwe, bo wątek kozy, kochani, wątek kozy jest mistrzowski i wydawałoby się, że w ogóle tu nie pasuje, ale kurczę, muszę przyznać, że jednak no to im się udało. I w całej trójce tych bohaterów, czyli Cass, Inesh i Jasper, można wyczuć niesamowitą chemię. No i właśnie reszta. Amita Suam, chyba tak się wymawia to nazwisko, jako Inesh jest po prostu moją Inesh. Kocham tę postać z całego serca i chyba jest ona taką najważniejszą dla mnie postacią z całej Grishaverse, czyli z trylogii i z duologii. I to, jak Amita ją oddaje, powiem wam, że nie mogłabym prosić o więcej. Nie dość, że wygląda jak Inesh, zachowuje się jak Inesh i potrafi skupić też naszą uwagę na takich elementach Inesh, które w książce były podkreślane, ale które w wielu przypadkach mogłyby być nie do końca zaznaczone. Tak tu ona naprawdę stała się Inesh i jestem absolutnie zachwycona. Wszystko tutaj gra. No i Kas. Jeśli widzieliście serial i wasze serca bardziej zabiły, gdy pojawił się Darkling, to ja powiem wam, że tak miałam czytając książkę i za każdym razem, kiedy pojawiał się Kas. Bo Kas jest dla mnie prawie tym, kim był Gilbert Blythe, więc możecie sobie wyobrazić, jak ważna to była dla mnie postać, żeby była właściwie odzwierciedlona. I zdaję sobie sprawę, że w serialu potencjał Kaza jest tylko muśnięty, ale wiem i wierzę, że Freddy Carter pokaże go jak należy. To najbardziej złożona postać z Wron, tajemnicza i niesamowicie ciekawa. Po prostu chcę więcej Kaza. Freddy świetnie pokazał nam takiego Kaza, szefa bandy krętaczy, czyli osobę, która jest u jakiejś tam władzy, ale który nadal jest nastolatkiem, bo wszyscy bohaterowie Wron mają mniej niż 18 lat i w książce czasami o tym zapominamy, bo tych bohaterów nie widzimy i są oni bardzo dojrzali, ale na ekranie widać, że to są nastolatkowie i ja się bardzo z tego powodu cieszę. I właśnie jeżeli chodzi o wszystkich, całą trójkę, mam wrażenie, że cast trochę jest wycofany. Jakby nie mamy całego spektrum jego umiejętności pokazanych, ale to dobrze, bo cast zasługuje na więcej i na więcej czasu na ekranie, żeby to całą kompleksowość tego bohatera ukazać, bo naprawdę to jest bardzo ciekawy temat i nie mogę się doczekać, kiedy wy wszyscy pokochacie Kaza Berkera. No i oczywiście jeszcze akcja, czyli to, co pewnie większość osób interesuje. I to jest zasługa Bardugo, że oczywiście cały plot opiera się na jej książce. I Bardugo świetnie zbudowała napięcie w książkach. I twórcy serialu musieli to przeleć na ekran. I to tak, by perspektywa, która skupiała się na Alinie, została w bardzo dobry sposób, znaczy w taki równy sposób rozłożona też na innych bohaterów. I dodali oni elementy, które tylko wzmacniały nasze emocjonalne postrzeganie tego świata i zrobili to bardzo naturalnie, tak jakby od początku było to wszystko wpisane w książkę. Bo oczywiście pojawiają się sceny, o których my z perspektywy Aliny nie moglibyśmy wiedzieć. I wprowadzenie tych scen spowodowało, że wiele wątków odebrałam trochę inaczej i myślę, że właściwiej. Już wspomniałam o tym przy postaci Mala, bo wszystko, co my o nim wiemy, wiedzieliśmy z perspektywy Aliny. A tutaj mogliśmy kompleksowość tej postaci lepiej zrozumieć, co mi się bardzo podobało. No ale szczególnie właśnie to dopasowanie do całego plotu mogliśmy zauważyć w wątku Wron, czyli Kaza, Inesz i Jaspera, który nie miał miejsca w duologii, bo jak mówiłam, ma ono mi akcja szóstki Wron toczy się około 2 lata po rozstrzygnięciach z trzeciego tomu trylogii Grisha. Twórcom Shadow and Bone udało się odpowiednio rozłożyć ładunek emocjonalny i zainteresować nas fabułą i akcją. Tak przynajmniej się wydaje. Zarysowali bohaterów tak, że wielu z nas, wydaje mi się, że czeka na ten drugi sezon. Udało im się pokazać bohaterów tak, że zaczyna nam na nich zależeć. Na niektórych być może trochę za bardzo, i tutaj znowu nie chcę popaść w spoilery, bo wiele rzeczy jeszcze się wydarzy, i to, jak wy postrzegacie niektórych bohaterów, może się zmienić na dobre albo na złe. I to bardzo mi się podoba, że dali nam taką furtkę, że dali nam, że ukazali jakby kwintesencję bohaterów z książki. Więc bardzo mnie to cieszy. Dodatkowo nie bali się wprowadzić takich wątków trochę komediowych, i mam wrażenie, że po to też została wprowadzona trójka z Wron, bo ich wątek jest troszkę luźniejszy, ale momentami jest kapitalny i jakby bardzo dobrze wpisuje się w to, co mają i pewnie przyniosą kolejne sezony, bo nie mam wątpliwości, że powstanie więcej niż jeden dodatkowy sezon. Bo jeżeli czytaliście książkę, albo jeżeli w ogóle widzieliście książki na półkach, No to mamy do zrobienia jeszcze pięć książek, więc wydaje mi się, że. Znaczy, nie wiem, w jakim kierunku pójdą teraz twórcy, szczególnie jeżeli chodzi o wątek Evron, bo jakby jeszcze niewiele się wydarzyło z tego, co my wiemy z książek. Tak naprawdę nic się nie wydarzyło z tego, co wiemy z książek, więc wydaje mi się, że albo będziemy mieć skok do przodu, czyli na przykład o te 2 lata. Albo w trzecim sezonie dopiero dostaniemy szóstkę Wron. I na to najbardziej czekam. Ja będę oglądać ten serial, dopóki nie będę usatysfakcjonowana ekranizacją wszystkich Wron. I muszę przyznać, że tak po obejrzeniu i to bardzo szybkim obejrzeniu, i być może będę oglądać, znaczy raczej na pewno będę oglądać ten serial jeszcze raz, to muszę przyznać, że ta adaptacja im się udała. Między innymi ze względu na to, że mieli bardzo dobry materiał źródłowy, chociaż jeszcze raz nie wiem, czy to o tym mówiłam dzisiaj, już się trochę zaczynam gmatwać, ale ja nie jestem aż taką wielką fanką trylogii Grisha, jak jestem fanką wszystkich Wron, ale uważam, że potencjał ta seria ma niesamowity i wydaje mi się, że w sumie ją dobrze wykorzystali. Ale przede wszystkim widać tu właśnie to zaangażowanie i chęć zrobienia czegoś dobrego z tego materiału źródłowego. Oczywiście na pewno wpływ na to miał fakt, że w ekipie, która robiła ten serial, była zaangażowana autorka i jakby wszelkie zmiany z tego, co ja przynajmniej słyszałam, były w pełni zaakceptowane przez nią. Ona chyba też gdzieś wspomniała, że miała okazję wprowadzić zmiany, które chciałaby wprowadzić na przykład w swoich książkach. No ale oczywiście, że zostały już wydane, ona tego zrobić nie mogła, więc jakby kilka zmian wprowadzili w serialu, które ona chciała sama wprowadzić w książkach. Co dobrze rozumiem, bo napisałeś książkę i plot poszedł troszkę inaczej niż zakładałeś od początku i zmieniłeś coś tam w tych pierwszych tomach. Więc czuć, że to wszystko ma sens. I ten wątek Wron, który dzieje się wcześniej niż fabuła, też ma sens i ma sens przeplatanie wątków z tych dwóch książek. Ale no i tak, myślę, że czekamy wszyscy na drugi sezon. Ja czekam na pewno. Szkoda, że prawdopodobnie będziemy musieli czekać z rok. Ale skoro ma być więcej Wron, bo chyba właśnie słyszycie, jak cały czas powtarzam Wrony. I na każdy z tych wątków czekam najbardziej. I skoro ma być ich więcej, to na pewno musi być lepiej. I nawet patrząc na książki, to mam wrażenie, że ta pierwsza książka to było takie budowanie materiału, budowanie świata. I że tak naprawdę to, co dobre, przyjdzie później. Ale po tym, co widziałam, wierzę, że dużo osób zostało na tyle zainteresowanych, żeby czekać na te kolejne sezony. Mam nadzieję, że nic wam nie zepsułam z oglądania. Mam nadzieję, że obejrzycie Shadow and Bone, bo im więcej osób to obejrzy, tym jest szansa, że po pierwsze dostaniemy ten drugi, trzeci, czwarty i piąty sezon, albo nie wiem, 10. Ale jest też szansa, że po prostu zrobią to szybciej. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Teraz trochę żałuję, że obejrzałam to tak szybko, bo nie wiem, co teraz ze sobą zrobić, ale zawsze można to obejrzeć jeszcze raz. I na koniec, żebyście nie myśleli, że to taki serial miodem i mlekiem płynący, że wszystko jest idealne, to oczywiście nie jest i mam kilka zastrzeżeń. To już wspomniałam o tym, że kadra było dość mało i przez większość serialu zastanawiałam się, jak odbiorą tę postać osoby, które nie znają materiału źródłowego, nie znają książek, bo to jest dla mnie bardzo ważna postać i mam wrażenie, że. Znaczy, jestem przekonana, że ta postać jakby zyska miejsce na scenie, swoje właściwe miejsce w późniejszych sezonach, ale troszkę było tego dla mnie za mało, bo ja na tę postać, na zobrazowanie tej postaci czekałam bardzo długo. Ale to jest taki element, który rozumiem, że może być lepiej pokazany, zwłaszcza, że To niewrony były głównymi bohaterami tego sezonu. Było kilka elementów, które nie do końca mi się podobały, zwłaszcza, że wiem, jak ważne były dla całej akcji w książkach. I oba te elementy dotyczyły Darklinga. Jak to powiedzieć, żeby wam nic nie zaspoilerować? Generalnie chodzi mi o to, że wizerunek Darklinga, jaki został stworzony w serialu, troszkę różni się od wizerunku, jaki był w książkach. I ten w książkach bardzo mi przypadł do gustu. I widząc reakcję ludzi, wiem, że wy wszyscy, którzy książek nie czytaliście, odbierzecie go troszkę inaczej niż ja. I może wydaje mi się, że to jest właśnie to prawo telewizji, żeby zmienić coś, żebyśmy bardziej emocjonalnie do niektórych rzeczy podeszli. Mnie podobało się takie surowe podejście właśnie w książkach. Jest jeden taki element, na który wy nie zwrócicie uwagi, ale ja na to będę zwracać teraz cały czas uwagę, bo cały czas pojawia się pewne określenie, które było bardzo ważne dla przebiegu akcji w książkach, szczególnie w trzecim tomie, więc coś pojawiło się takiego z trzeciego tomu, co dla mnie nie powinno się jeszcze pojawić, no ale jakby wybaczam. Wybaczam, bo generalnie serial bardzo mi się podobał i go wam bardzo mocno polecam. Jakby nie jestem zawiedziona na to, jak bardzo na to czekałam, więc spełnili moje oczekiwania i widzę potencjał i widzę, mam taką nadzieję, że będzie jeszcze lepiej z każdym następnym sezonem. Na pewno będzie lepiej, będziemy mieć więcej wron, więc na pewno będzie lepiej. Także jak tylko macie czas, siadajcie i oglądajcie Shadow and Bone, bo warto. A moja przyjaciółka dała mi znać, ponieważ nagrywam ten podcast w ogóle w sobotę, czyli dzień po premierze serialu, w sobotę 24 kwietnia. I dała mi teraz informację, że dzisiaj mamy dzień Króla Kruków, czyli jeszcze innej serii napisanej przez Maggie Stiefvater. Król Kruków to jest kolejna seria, na którą czekam. Jeżeli już mi zekranizowali Wszystkie Wron i ekranizują Wszystkie Wron, to następną książką, taką młodzieżową fantasy, którą chcę zobaczyć na wielkim ekranie, jest seria Króla Kruków, która jest dla mnie tak samo ważna i emocjonalnie niszcząca jak Wszystkie Wron. Więc jeżeli ktoś tam gdzieś z Netflixa słyszy, do duchów Netflixa krzyczę, zabierzcie się jeszcze za Króla Kruków i po prostu będę w moim czytelniczo fangirlowym raju. Słuchajcie, to wszystko by było na dzisiaj. Jeszcze przypominam, że tych podcastów możecie słuchać na Spotify, na Anchor, na Google Podcast, Apple Podcast, na w ogóle jakichś tam 7 innych platformach podcastowych, a wiem, że nie tylko na Spotify słuchacie, więc po prostu szukajcie, jeżeli Spotify to nie jest wasza ulubiona platforma do słuchania podcastów, możecie też słuchać tego na YouTubie. I na moim kanale na YouTubie, na którym pojawiają się te podcasty od początku, pojawiły się już dwa filmiki, takie vlogowo, booktubowe. Ostatnio pojawił się filmik, na którym pokazuję moją kolekcję Harry'ego Pottera, całą moją półkę, więc możecie zobaczyć tam mój Harry Potter bookshelf, który serdecznie was zapraszam do oglądania tego filmiku. I wiem, że też niebawem się pojawi kolejny filmik, bo i to mogę wam zdradzić, bo i tak nie wiem, czy wszyscy dosłuchaliście, więc do końca, więc powiedzmy, że to jest taka trochę tajemnica, ale planuję nagrać unboxing kwietniowej paczki z Pokątnej, więc jeżeli to was interesuje, a podejrzewam, że paczka przyjdzie później niż pojawi się ten podcast, więc siądźcie i oglądajcie. A jeżeli jest później niż, znaczy jeżeli paczka już do mnie dotarła, no to unboxing jest na kanale. W każdym razie podejrzewam, że co jakiś czas będą pojawiać się też takie właśnie vlogowe filmiki na YouTubie, więc subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Pamiętajcie o zostawianiu komentarzy i dawaniu łapek w górę, bo podobno to ma znaczenie. I zapraszam Was też na mojego Instagrama, na którym codziennie jestem i codziennie się coś pojawia, więc żebyśmy utrzymali kontakt. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie i do usłyszenia, do widzenia, do zobaczenia. Pa, pa!